To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Urodziła się jako nieślubne dziecko prostej wieśniaczki i bogatego właściciela ziemskiego. Gdy ten porzucił kochankę z dziećmi, wychowywała się w biedzie. Mimo to zdobyła sławę i pieniądze i została pierwszą damą. Poznajmy postać Ewy Peron. Juana Ibarguren Núñez jest ubogą 25-letnią dziewczyną. Mieszka w niewielkim miasteczku Jonin w prowincji Buenos Aires. Jej przodkowie przybyli do Argentyny z kraju Basków w Hiszpanii. Ona i jej dzieci są na utrzymaniu starszego od niej o ponad 20 lat Juana Duarte, zamożnego farmera z pobliskiego Chivilcoy. Duarte ma tam żonę i dzieci, ale jest na tyle bogaty, że stać go na drugą rodzinę. 7 maja 1919 roku w nieformalnym związku Juana rodzi Marię Ewę, która nie otrzymuje nazwiska po ojcu, choć Duarte podpisuje dokumenty potwierdzające jego ojcostwo. Nie zmienia to jednak faktu, że jest dzieckiem nieślubnym i nie ma żadnych praw do jego majątku. Gdy Maria ma rok, Duarte porzuca kochankę z pięciorgiem dzieci i wraca do żony. Juana Ibarguren przenosi się do Los Toldos, najbiedniejszej wioski w zakurzonym regionie Las Pampas, znanej jako miejsce skrajnej nędzy. Jako matka nieślubnych dzieci nosi piętno, co wyklucza znalezienie męża. Aby utrzymać rodzinę, szyje ubrania dla sąsiadów. 5 lat później dowiaduje się, że Duarte zmarł. Jedzie na pogrzeb, ale zostaje wyproszona z kościoła. Po kilku latach Juana wraca do Jonin i wraz z córkami pracuje jako kucharka w lokalnych estancias, ranczach hodowlanych. Mieszkają w jednym pokoju, ale z czasem dzięki wsparciu starszego brata Ewy rodzina przeprowadza się do większego domu. Ewa uczy się w szkole dla wiejskich dzieci. Uwielbia przedstawienia i kino. Od chwili, gdy w październiku 1933 roku udaje jej się zagrać w szkolnym przedstawieniu Arriba Estudiantes, Uczniowie Powstańcie, marzy, że kiedyś sama zostanie aktorką. Juana wierzy jednak, że córce uda się znaleźć jakiegoś kawalera i pomimo niskiego statusu społecznego dobrze wyjdzie za mąż. Ale Ewa nie zamierza liczyć na narzeczonego i mając 15 lat ucieka z domu, by szukać szczęścia w Buenos Aires. Na początku lat 30. stolica Argentyny jest nazywana Paryżem Ameryki Południowej. Ludzie żyją tu inaczej. Jest wiele kawiarni, restauracji i kin. Ale jest też ubóstwo, bezrobocie i głód. Tu również dotarł kryzys finansowy, który rozlał się po całym świecie po krachu na nowojorskiej giełdzie w 1929 roku. Ewa jest jednak uparta i wie, czego chce. 28 marca 1935 roku w Teatrze Comedias debiutuje w sztuce La Señora de la Perez. Z powodzeniem, bo udaje jej się dostać stałą pracę i rok później wraz z zespołem wyrusza w turnę po kraju. Dorabia też jako modelka. W 1942 roku w Radio El Mundo, wówczas najważniejszej stacji radiowej w kraju, dostaje rolę w słuchowisku radiowym Muy Bien. To pozwala jej stanąć finansowo na nogi, bo odcinki są nadawane codziennie i przynosi popularność. Jeszcze w tym samym roku podpisuje 5-letni kontrakt ze stacją radiową Belgrano na udział w programie historyczno-dramatycznym Wielkie Kobiety Historii, w którym gra Elżbietę I, Sarę Bernard i Aleksandrę Fiodorowną, ostatnią carycę Rosji. Zarabia ponad 5000 pesos miesięcznie, co czyni ją jedną z najlepiej opłacanych aktorek radiowych w kraju. Wynajmuje apartament w ekskluzywnej dzielnicy przy Calle Posadas, a zarobione pieniądze inwestuje i rok później, mając 24 lata, zostaje współwłaścicielką stacji radiowej. Gra również w filmach okresu złotej ery kina argentyńskiego, ale żaden z jej udziałem nie odnosi wielkiego sukcesu. Późnym wieczorem 15 stycznia 1944 roku w mieście San Juan dochodzi do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7 do 8 stopni w skali Richtera. 90% budynków obraca się w gruzy, grzebiąc ponad 10 tysięcy ludzi. Blisko 1000 dzieci pozostaje sierotami, a domy, które przetrwały, i tak nie nadają się do zamieszkania. Bez dachu nad głową pozostaje 90 tysięcy mieszkańców. Przyczyną tak wielkich zniszczeń jest marny stan budownictwa. Domy są budowane głównie z glinianych cegieł suszonych na słońcu. Władze zastanawiają się, czy odbudowa miasta ma sens, ale prezydent generał Pedro Ramírez podejmuje decyzję o odbudowie San Juan, a zebranie funduszy powierza sekretarzowi pracy Juanowi Peronowi. Peron na prędce opracowuje plan charytatywnego festiwalu artystycznego. Do akcji zaprasza aktorów filmowych i radiowych oraz muzyków. Pułkownik Juan Perón jest wojskowym politykiem. W 1911 roku wstąpił do szkoły oficerskiej i szybko piął się po szczeblach kariery. W 1930 roku nie poparł zamachu stanu przeciwko ówczesnemu prezydentowi, za co został zesłany na prowincję, a później do Wyższej Szkoły Wojennej jako wykładowca historii wojskowości. Przez kilka lat był attaché wojskowym w ambasadzie Argentyny w Chile. W tym czasie u jego żony Aureli Tizón zdiagnozowano raka macicy. Zmarła 10 września 1938 roku w wieku 36 lat. Argentyńskie Ministerstwo Wojny w 1939 roku wysłało Perona na studia do Włoch. Pełnił też funkcję obserwatora wojskowego w krajach europejskich. Był attaché w Berlinie i Rzymie. Poznał Benito Mussoliniego i studiował włoski faszyzm. Odwiedził podbitą przez Niemców Francję, frankistowską Hiszpanię, Jugosławię i Związek Radziecki. Do Argentyny powrócił w 1941 roku, by dwa lata później przyłączyć się do Zjednoczonej Grupy Oficerów, tajnego stowarzyszenia dowodzonego przez Arturo Raffsona, spiskujących przeciwko konserwatywnemu prezydentowi Ramonowi Castillo. Wojskowi sprzeciwili się wybranemu przez Castillo na wiceprezydenta gubernatorowi, który był głównym właścicielem ziemskim w prowincji Salta i głównym udziałowcem w przemyśle cukrowniczym. Tym razem Perón wziął udział w przewrocie wojskowym, którego inicjator Arturo Raffson zaledwie po tygodniu został obalony przez swojego zastępcę generała Pedro Ramireza. Dzięki temu Perón objął kierownictwo w wówczas mało znaczącym Departamencie Pracy. Szybko dał się jednak poznać jako reformator, wprowadzając postępowe zmiany społeczne mające na celu poprawę warunków pracy robotników, zapoczątkował wprowadzenie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wspierał też związki zawodowe, w tym największy argentyński związek CGT. Ten sojusz dał mu ogromne wpływy, bowiem związki poparły jego działania i doprowadziły do przekształcenia Departamentu Pracy w urząd ministerialny, a tym samym Perón został ministrem gabinetowym. 22 stycznia 1944 roku, po tygodniu od rozpoczęcia zbiórki na ofiary trzęsienia ziemi, na stadionie Luna Park odbywa się gala z udziałem władz i artystów. Podczas gali pułkownik Perón poznaje Ewę Duarte. Tu należy dodać, że Ewa od początku pobytu w Buenos Aires używa nazwiska swojego ojca. Ewa ma 24 lata, a Perón 48. Z gali wychodzą po drugiej w nocy i tak trzęsienie ziemi w San Juan daje początek ich romansowi. W maju 1944 roku Juan Perón sugeruje, a właściwie narzuca, by artyści założyli związek zawodowy, a Ewie podpowiada, by wyszła z inicjatywą w środowisku. Związek powstaje, a członkowie założyciele uznają, że wybór kochanki ministra na przewodniczącą będzie dobrym posunięciem politycznym. Wkrótce po tym Ewa Duarte rozpoczyna codzienny program zatytułowany Ku lepszej przyszłości. W formie opery mydlanej przedstawia osiągnięcia Juana Perona. W programie często są odtwarzane jego przemówienia, a Ewa mówi prostym językiem, jak zwykła kobieta, tak by słuchacze uwierzyli w to, co myśli o Juanie Peronie. Audycja znacząco wpływa na popularność i wzrost wpływów Perona, co w efekcie wywołuje obawy urzędującego prezydenta generała Ramireza. I słusznie, bowiem Ramirez po pobycie w latach 30. w Europie, w tym w faszystowskich Włoszech i w hitlerowskiej III Rzeszy, stał się faszystą. Perón wprost przeciwnie, dostrzegł, że socjaldemokracja może być realną alternatywą dla demokracji liberalnej, którą postrzega jako zawoalowaną plutokrację lub dla reżimów totalitarnych, które są jego zdaniem opresyjne. A ponieważ jest już tak silny, podtyka Ramirezowi napisaną własnoręcznie jego rezygnację, ale władzę obejmuje zaprzyjaźniony i wspierany przez niego przyjaciel Edelmiro Julian Farel, a Perón zostaje wiceprezydentem i ministrem wojny, jednocześnie zachowując tekę ministra pracy. Jest najpotężniejszą osobą w argentyńskim rządzie. Jeszcze w styczniu Ramirez pod naciskiem politycznym zerwał stosunki z państwami osi, czyli Niemcami, Włochami i Japonią, a w marcu po jego obaleniu Argentyna wypowiada im wojnę. Co prawda jest to ruch bez znaczenia, bo wojna się kończy, a Argentyna w żaden sposób nie ma szans odegrać w niej militarnej roli. Perón jednak zamiast w roli ministra wojny ma szansę sprawdzić się jako minister pracy. Ustanawia pierwszy państwowy system ubezpieczeń społecznych i wprowadza przepisy prawa pracy, zgodnie z którym sądy rozstrzygają spory pracownicze na korzyść związków zawodowych. Pracodawcy zostają zmuszeni do poprawy warunków pracy oraz zapewnienia odpraw i odszkodowań za wypadki. Przepisy ograniczają zwalnianie pracowników. Czas pracy zostaje skrócony, a płatne święta i urlopy stają się powszechne. Peron wspiera zorganizowanie w związkach zawodowych pracowników przemysłu drzewnego, winiarskiego, cukrowniczego i migrujących robotników rolnych. I powołuje dwie nowe instytucje, które mają pilnować podwyższania płac i wypłacania robotnikom na koniec roku aginaldo, premii w wysokości 1/12 zarobków i pilnować wypłacania odszkodowań. Ale wspieranie związków i poprawa praw pracowniczych nie są za darmo. Peron warunkuje to poparciem i lojalnością związkowców. Zmiany przysparzają mu ogromnego poparcia wśród niższych warstw społecznych. Tym samym staje się przyszłym kandydatem na prezydenta, co rzecz jasna zagraża dotychczasowemu prezydentowi, który dopiero co dzięki niemu objął władzę, a jednocześnie budzi niechęć wśród oligarchii i przemysłowców mających wpływy w rządzie. 18 września 1945 roku Peron wygłasza przemówienie zatytułowane Z pracy do domu i z domu do pracy, w którym mówi: Wprowadziliśmy reformy społeczne, aby Argentyńczycy znów byli dumni z życia w miejscu, w którym żyją. W efekcie 9 października zostaje zmuszony przez wojskowych do rezygnacji z urzędu, a 4 dni później aresztowany i osadzony w więzieniu. Ale już 17 października związki zawodowe CGT organizują manifestację ponad 300 tysięcy osób, domagając się jego uwolnienia. Bierze w niej udział Ewa Duarte. Około 23 Peron zostaje uwolniony i przemawia do tłumu. Następnego dnia w Honin bierze dyskretny ślub z Ewą. W tym celu Ewa fałszuje swoją metrykę urodzenia tak, by znalazło się w niej nazwisko ojca, a przy okazji odejmuje sobie 3 lata. A jej dalsze losy poznamy za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Po wyjściu z więzienia Juan Peron rozpoczyna kampanię prezydencką, a Ewa aktywnie wspiera męża. W swoim cotygodniowym programie radiowym wygłasza przemówienia o silnej retoryce populistycznej, wzywając biednych do przyłączenia się do ruchu Juana Perona, który wygrywa wybory, zdobywając 64% głosów, co w dużej mierze jest jej zasługą. Po zwycięstwie Perona w wyborach jego administracja zaczyna rozpowszechniać sfabularyzowaną wersję demonstracji z 17 października, w której Eva Perón jest inicjatorką protestu i pukając do wszystkich drzwi domów w Buenos Aires wyprowadza ludzi na ulicę. W rzeczywistości była tylko aktorką, nie miała żadnych wpływów politycznych w żadnym ze związków zawodowych, a nawet nie była lubiana przez bliskich współpracowników męża. Wiec zorganizowały związki, ale wersja o walczącej kobiecie doskonale wpisuje się w kulturowy mit Ameryki Łacińskiej i daje jej sporą popularność i poparcie społeczne. W 1947 roku Juan Perón otrzymuje zaproszenie od hiszpańskiego dyktatora, generała Franco. Franco jest faszystą i po zakończeniu II wojny światowej szuka międzynarodowej akceptacji. Perón uznaje jednak, że przyjęcie zaproszenia może być źle odebrane przez politycznych przeciwników. Szczególnie w chwili, gdy Argentyna przystąpiła do ONZ i zaczyna budować swoją pozycję na arenie międzynarodowej. A tym bardziej, że po zakończeniu wojny dała schronienie wielu niemieckim zbrodniarzom wojennym. Musi też odbudować relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które wykluczyły Argentynę z planu pomocy dla Europy, co ogranicza eksport płodów rolnych i niesie negatywne skutki gospodarcze. Ale Ewa jest innego zdania. Chce budować sojusze, a nie zrywać. Jeśli Perón nie zamierza odwiedzać Franco, to ona to zrobi. Doradcy prezydenta podpowiadają, że w tej sytuacji dobrze będzie, jeśli odwiedzi również papieża Piusa XII i inne europejskie głowy państw. A tęczowa podróż, jak ją nazwano, ma być kurtuazyjną, a nie polityczną wizytą. W Hiszpanii Ewa zostaje dobrze przyjęta. W Kaplicy Królewskiej w Grenadzie odwiedza groby hiszpańskich monarchów Ferdynanda i Izabeli. Od generała Franco otrzymuje najwyższe cywilne odznaczenie przyznawane przez rząd hiszpański – Order Izabeli Katolickiej. Dalej udaje się do Rzymu, gdzie przyjęcie nie jest tak serdeczne. Papież Pius XII udziela jej prywatnej audiencji dla koronowanych głów i przywódców państw i ofiarowuje różaniec, ale nie nadaje odznaczenia papieskiego, co jest zwyczajem. Następnym przystankiem jest Francja i spotkanie z generałem Charlesem de Gaulle'em. Tym razem to Ewa ofiarowuje dar 2 dostawy pszenicy. Tyle co nic, ale w sytuacji wykluczenia z planu Lindlis ma to znaczenie symboliczne. Na tym jednak kończy się jej dobra passa. Król Wielkiej Brytanii Jerzy VI nie wyraża chęci spotkania. Ewa może się spotkać tylko z członkami brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uznaje odmowę rodziny królewskiej za afront i wycofuje się z podróży do Wielkiej Brytanii oficjalnie z powodu wyczerpania. Odwiedza za to Szwajcarię, ale tam jej samochód zostaje obrzucony kamieniami, a podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych protestujący rzucają w nią pomidorami. Jeden trafia ministra i rozpryskuje się na jej sukience. Po tych dwóch wydarzeniach postanawia zakończyć dwumiesięczną podróż i wraca do Argentyny. Jeszcze w trakcie podróży po Europie amerykański magazyn Time publikuje na okładce zdjęcie Ewy Perón z podpisem Ewa Perón między dwoma światami, argentyńska tęcza. Ale w tekście redakcyjnym pojawia się informacja, że pierwsza dama Argentyny urodziła się poza związkiem małżeńskim, co i w Stanach Zjednoczonych jest wciąż nieakceptowalne. Atakują ją również inne amerykańskie gazety, pisząc, że jej matka była burdelmamą, a ona sama prostytutką. W tym czasie peronistyczna opozycja spekuluje, że prawdziwym celem europejskiej podróży jest wpłacenie pieniędzy na szwajcarskie konto bankowe. I krytykuje jej kapelusze i ekstrawaganckie suknie od argentyńskich projektantów. Plotki docierają do Ewy i po powrocie tonuje jasny blond, a włosy zaczyna układać spinając w gruby, warkoczowy kok. Dodajmy, że naturalnie ma ciemne włosy, które farbuje od chwili rozpoczęcia kariery aktorskiej. Teraz porzuca też wymyślne kapelusze i obcisłe sukienki, przyjmując prostszą i modniejszą paryską modę haute couture. Próbując wykreować poważniejszą osobowość polityczną, pojawia się publicznie w konserwatywnych, choć stylowych kombinacjach spódnic i żakietów o biznesowym charakterze, szytych przez Diora i inne paryskie domy mody oraz nosząc biżuterię Cartiera. Gdy Juan Perón zajmuje się polityką, Ewa oddaje się pracy charytatywnej. Argentyńskie Towarzystwo Dobroczynności, Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, organizacja zrzeszająca panie z wyższych sfer, zgodnie z długą tradycją powinno wybrać pierwszą damę na swoją przewodniczącą. Jednak damy z Sociedad nie akceptują pochodzenia Ewy Perón, jej braku formalnego wykształcenia i kariery aktorskiej. Obawiając się, że da zły przykład sierotom, nie proponują objęcia przewodnictwa. Ewa Perón przyjmuje afront z godnością, ale nie zamierza czekać bezczynnie. Zakłada własną fundację, sama wpłacając na jej konto pierwsze pieniądze. Szybko zbiera fundusze dzięki wsparciu rządu i związków zawodowych, które opodatkowują zrzeszonych robotników, przeznaczając ich 3 dniówki z rocznego zarobku na rzecz fundacji. Dochodzą do tego również podatki od biletów do kin, loterii i gier hazardowych, w tym kasyn i wyścigów konnych. W ciągu kilku lat aktywa fundacji w gotówce i majątku przekraczają 3 miliardy pesos, czyli ponad 200 milionów dolarów według kursu wymiany z końca lat 40. XX wieku. Fundacja zatrudnia 14 tysięcy pracowników, z czego 6 tysięcy to robotnicy budowlani. Corocznie rozdaje 400 tysięcy par butów, 200 tysięcy garnków i 50 tysięcy maszyn do szycia. Przyznaje też stypendia, buduje szpitale, domy starców i domy dziecka oraz osiedla dla ubogich. W pobliżu Buenos Aires powstaje nawet całe miasto dla 60 tysięcy ludzi pod nazwą Ciudad Evita, miasto Ewity. Ewa Perón osobiście czuwa nad wszystkim, pracując po 20 godzin dziennie. Mówi, to nie filantropia ani dobroczynność, to nawet nie opieka społeczna. Dla mnie to surowa sprawiedliwość. Nie robię nic innego, jak tylko oddaję biednym to, co my pozostali im jesteśmy winni, bo niesprawiedliwie im to odebraliśmy. Ewa zabiega również o przyznanie kobietom praw wyborczych. Często mówi o tym w radiu i pisze w artykułach do gazet. Działania odnoszą skutek, bo w sierpniu 1946 Senat przegłosowuje ustawę 13010, ale dopiero rok później zostaje zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów. Juan Perón podpisuje dokument i uroczyście wręcza go Ewie, tym samym symbolicznie nadając kobietom prawa wyborcze. Ewa zakłada w tym czasie peronistyczną partię kobiet, która zrzeszając 500 000 kobiet staje się znaczącą siłą polityczną. Pozycja społeczna i wpływy Ewy Perón są tak duże, że w kolejnych wyborach w 1951 roku Juan chce, by ubiegała się o stanowisko wiceprezydenta. Ale Juan Perón wbrew pozorom ma dwie twarze. Dla robotników jest uwielbianym przywódcą, a dla klasy średniej i wyższej bezwzględnym dyktatorem wojskowym. Swoich przeciwników politycznych wtrąca do więzień lub zmusza do emigracji. Znacjonalizował banki i koleje, rozpoczął program budowy szpitali i szkół i kilkuset tysięcy mieszkań, a jednocześnie na jego polecenie z pracy zwolniono 2000 wykładowców uniwersyteckich. Hasła wypisywane przez peronistów na murach głoszą: buty tak, książki nie. Pogarsza się też sytuacja gospodarcza, drastycznie rośnie inflacja. Dlatego po 5 latach rządów jego pozycja nie jest już tak silna i zarzuty wobec Ewy przypominające wizytę u generała Franco zaczynają ciążyć. Ewa sama rezygnuje ze startu w wyborach. Prawda jest jednak taka, że nie ma na to siły. Jest ciężko chora. Tak bardzo, że podczas parady po zwycięstwie Peron musi ją podtrzymywać w samochodzie. A gdy wychodzi z nim na balkon, pod suknią ma rusztowanie z drutu i gipsu, pozwalające jej ustać prosto. Naród nie ma pojęcia, co się dzieje. Jeszcze w styczniu 1950 roku Ewa zemdlała podczas publicznych uroczystości. 3 dni później przeszła operację. Oficjalnie zabieg wycięcia wyrostka robaczkowego. W rzeczywistości zdiagnozowano zaawansowane stadium raka szyjki macicy. Nomen omen, na tę samą chorobę zmarła pierwsza żona Juana Perona. Lekarze nie poinformowali go jednak o tym. Zaraz po wyborach w 1951 roku Ewa pod pozorem badań przechodzi w Stanach Zjednoczonych kolejną operację, ale rak dał już przerzuty, a nowatorska chemoterapia nie daje pozytywnych rezultatów. Ból jest niewyobrażalny. W czerwcu 1952 roku waży zaledwie 36 kg. Wieczorem 26 lipca 1952 roku argentyńskie stacje radiowe przerywają program, by nadać specjalny komunikat. Informują, że o 20:25 zmarła duchowa przywódczyni narodu, bowiem taki tytuł nadał jej Juan Perón w dniu jej ostatnich urodzin. Ciało Ewy Perón zostaje zabalsamowane i wystawione na publiczną adorację. Ale nie jest to koniec jej historii. Po obaleniu Perona w kolejnym zamachu wojskowym jej ciało zostaje wykradzione. Odnajduje się po latach w krypcie kościoła w Mediolanie, gdzie spoczywa jako Maria Maggi de Magistris. W 1971 roku zostaje przeniesione do Hiszpanii, a 2 lata później, gdy Juan Perón powraca do Argentyny z emigracji i ponownie obejmuje urząd prezydenta, lewicowa peronistyczna partyzantka Montenero skradnie zwłoki Ewy i używa jako zakładnika. Trzecia żona Juana Perona, Isabel Perón, która jako wiceprezydent po jego śmierci obejmuje urząd, sprowadza ciało Ewy Perón do Argentyny, gdzie zostaje pochowane w grobowcu rodzinnym Duarte w Buenos Aires. Ewa Perón jest w Ameryce Łacińskiej czczona niemal jak Matka Boska. Popularność w tzw. krajach Zachodu zyskała w 1976 roku dzięki musicalowi Evita, Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice'a, w którym rolę tytułową zagrała Julie Covington. Ale nie wszystkie wątki pokazane w inscenizacji są zgodne z prawdą historyczną. Pod koniec XX wieku Ewa Perón stała się bohaterką licznych artykułów, książek, sztuk teatralnych, filmów fabularnych i seriali telewizyjnych. Jest postacią budzącą tak samo dużo sympatii, jak i kontrowersji.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.